Nie potrafili przyjaciele Hioba pocieszyć go w jego udręce. Hiob przechodził przez niewyobrażalne cierpienia, a oni, zupełnie go nie rozumiejąc, ciągle go strofowali i napominali. Twierdzili, że na pewno popełnił jakieś ciężkie przewinienie wobec Boga. 19 rozdział Księgi Hioba zawiera słowa samego Hioba, świadczące o tym, że był on bardzo zdeprymowany i zrozpaczony z powodu ataków przyjaciół. Pytał: dokąd będziecie mnie dręczyć? Jak długo będziecie mnie gnębić słowami? Znieważacie mnie? Nie wstyd wam nade mną się pastwić? O tych słowach zapisanych w początkowych wierszach 19 rozdziału Księgi Hioba mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj wsłuchamy się w dalszą część dramatycznej mowy Hioba. Czytamy od 5 wiersza 19 rozdziału. Jeśli naprawdę chcecie triumfować, próbujcie dowieść mi ohydy. Wiedzcie, że Bóg mnie pognębił, swe sieci rozstawił dokoła. Hiob powtarza swoim przyjaciołom, że tym wszystkim, co się w jego życiu dzieje, kieruje Boży palec, Boża dłoń. Twardo doświadcza swego sługę. Dosłownie Hiob mówi o sieci, którą Bóg rozstawił wokół niego. Pamiętamy, że przemawiający przed Hiobem Bildad stwierdził, że Hiob sam zaplątał się w sieć, że wpadł w pułapkę zastawioną przez siebie samego. Teraz Hiob odpiera ten zarzut. Mówi swoim przyjaciołom: wiedzcie, że to Bóg mnie doświadcza. Hiob ma tutaj oczywiście rację. Choć nie wszystko rozumie, wie, że przechodzi przez tę ciężką próbę za Bożym zrządzeniem. Jego przyjaciele nie dopuszczają takiej możliwości, żeby Bóg smagał Hioba tak mocno, bez jakiejś wyraźnej przyczyny, bez winy samego Hioba. Dlatego Hiob żali się i chce tym bardziej ukazać swoim przyjaciołom ogrom nieszczęścia, jaki spadł na niego za sprawą twardej ręki Boga. Czytamy dalej w rozdziale 19. Gdy krzyknę, gwałt, nie ma echa, ratunku, ja nie mam prawa, drogę mi zamknął, nie przejdę, na ścieżkach ciemności roztoczył, pozbawił mnie całkiem godności, koronę zerwał mi z głowy, wszystko poburzył, odchodzę, nadzieję mi podciął jak drzewo, zapłonął na mnie swym gniewem, za wroga mnie swego poczytał. Hiob stwierdza, że Bóg doświadcza go bardzo ciężko i że musi być jakieś wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje. Przyczyna, dla której Bóg tak go smaga, musi być inna niż ta, którą podają przyjaciele Hioba. Hiob jednak stwierdza szczerze, że nie zna powodów, dla których Bóg tak surowo z nim się obchodzi. Mimo to, nawet mimo iż stracił nadzieję na poprawę swojej sytuacji i liczy się ze śmiercią, nie stracił wiary, ufa Bogu. Pomyślmy, jak my zachowalibyśmy się w chwilach tak ciężkiej próby. Cierpienie Hioba było tym bardziej dotkliwe, że był on zupełnie osamotniony w swoich zmaganiach z przeciwnościami. Nikt go nie rozumiał. Wszyscy albo odwrócili się od niego, albo krytykowali go i napominali. Hiob żali się więc, jak czytamy w dalszej części rozdziału 19, począwszy od wiersza 13. Bracia ode mnie uciekli, znajomi stronią ode mnie, najbliżsi zawiedli i domownicy zapomnieli mnie goście mego domu. Dla moich służebnic jam obcy, stałem się w ich oczach nieznany. Na sługę wołałem bez skutku, me usta musiały go prosić. Żonie mój oddech niemiły i cuchnę własnym dzieciom. Gardzą mną nawet podrostki, szydzą, gdy staram się podnieść. Od razem wzbudzam u bliskich. Nastają na mnie kochani. W tych pełnych bólu i rozpaczy słowach Hioba możemy usłyszeć także wołanie naszych bliskich, naszych przyjaciół, znajomych. Czy nie jest tak często, że pozostajemy zupełnie obojętni na czyjąś biedę, na czyjś ból, cierpienie, chorobę? A nawet, czy czasem nie sprawia nam jakiejś dziwnej, niegodnej satysfakcji to, że to nie nas dotyka nieszczęście, niepowodzenie? Widocznie tamci zasłużyli sobie na cięgi, baty, a my jesteśmy lepsi. bo nam się dobrze powodzi. Taki sposób myślenia jest z gruntu fałszywy i ohydny. Dowodzi zarówno naszego egoizmu, jak i braku zrozumienia prawd wiary, braku wglądu w duchową rzeczywistość, którą kształtuje wszechmocny, suwerenny, święty Bóg. Możemy bardzo niewłaściwie, źle ocenić wydarzenia, które mają miejsce w życiu naszych bliźnich, jeśli w taki właśnie sposób myślimy i wyciągamy wnioski. Jeśli pozostajemy nieczuli na nieszczęścia, które przytrafiają się innym, jeśli zamiast im pomóc, krytykujemy ich i stwierdzamy, że widocznie zasłużyli sobie na to, przez co przechodzą, czynimy z siebie oskarżycieli, sędziów, do czego nie mamy w ogóle prawa. Krzywdzimy wtedy swoich bliźnich, osądzamy ich i pomnażamy ich cierpienie, zamiast im pomóc. Podstawowym obowiązkiem przyjaciela jest pomóc, okazać współczucie, a nie potępiać i doszukiwać się zaraz grzechu w cierpiącym człowieku. Wystarczy cierpienie zesłane przez Boga. Nie trzeba powiększać go domysłami. Tak właśnie stało się w przypadku Hioba i jego przyjaciół. Hiob przeżył to bardzo boleśnie. Cierpiał zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Posłuchajmy, jak żali się Hiob. Od razu wzbudzam u bliskich. Nastają na mnie kochani. Do skóry, do ciała przylgnęły mi kości. Ocaliłem tylko ciało moich dziąseł. Hiob czuje się osamotniony i odtrącony. Choroba tak go wycieńczyła, że kości jego ciała przylgnęły do skóry. Wie, że z powodu swego wyglądu wzbudza odrazę, nawet u bliskich. Woła: zlitujcie się, przyjaciele, zlitujcie, gdyż Bóg mnie dotknął swą ręką. Czemu, jak Bóg, mnie dręczycie? Nie syci was wygląd ciała? Te dramatyczne słowa Hioba to wołanie o litość, o pomoc, o zrozumienie. Niestety, przyjaciele Hioba, delikatnie mówiąc, nie stanęli na wysokości zadania. Udręczony, chory Hiob, czując, że zbliża się śmierć, wyraża obawę, że jego słowa trafiają w pustkę, że nikt ich nie zapamięta, nikt nie weźmie ich sobie do serca. Dlatego pyta jakby sam siebie: któż zdoła utrwalić me słowa? Potrafi je w księdze umieścić, żelaznym rylcem, diamentem, na skalę je wyryć na wieki? Hiob chciałby, by jego słowa były przestrogą dla innych. Dlatego wyraża pragnienie, by zostały wyryte na skalę, by jego krzyk stał się ostrzeżeniem, memento dla innych, dla wszystkich cierpiących, dla tych, którzy powinni wesprzeć bliźnich w biedzie, a tego nie czynią. Powinniśmy więc zapamiętać je i my. Pamiętajmy, by nie potępiać nikogo, a szczególnie by nie osądzać i nie krytykować tych, którzy i tak już cierpią. Nie dopatrujmy się grzechu w cierpiącym człowieku. Dostrzeżmy w nim brata, cierpiącego brata, którego możemy i powinniśmy wesprzeć. W końcowych wierszach 19 rozdziału Księgi Hioba znajdujemy słowa Hioba świadczące o jego wielkiej wierze i zaufaniu do Boga. Mimo że przechodził przez tak wielkie doświadczenia, mimo że cierpiał fizycznie i psychicznie, że był osamotniony i przekonany o swojej rychłej śmierci, nie załamał się jednak. Jego wiara w Boga pozostała nienaruszona. Czytamy w końcowym fragmencie rozdziału 19: lecz ja wiem, Wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. To są niezwykłe, niesamowite wręcz słowa wiary, ufności, pewności, że Bóg jest wszechwładny i wszechmocny, że ma władzę nawet ponad śmiercią. Hiob wyznaje przecież wiarę w zmartwychwstanie. Mówi, że Bóg przywróci mu ciało, że na nowo okryje nim jego szczątki, że powstanie do życia w nowej rzeczywistości, w której cieleśnie będzie mógł oglądać twarzą w twarz Boga. Przeczytajmy jeszcze raz słowa tego wspaniałego wyznania wiary w starszym tłumaczeniu. Wiem bowiem, Odkupiciel mój żyje, a w dzień ostateczny powstanę z ziemi i znów obleczon będę w skórę moją i w ciele moim oglądać będę Boga mego, którego ujrzeć mam ja sam i oczy moje oglądać będą, a nie inne. Złożona jest ta nadzieja w zanadrzu moim. Hiob w najgorszej chwili życia zachowuje szczerą, żywą wiarę. Ufa Bogu całkowicie. Wie, że nawet jeśli umrze, Bóg powoła go na nowo do życia. Wierzy w swoje cielesne zmartwychwstanie. Jest pewien, że mimo iż jego ciało teraz jest bliskie rozkładu, a kiedyś być może już wkrótce zostanie poddane śmierci, Bóg, Odkupiciel, odrodzi go, przywróci do życia, wzbudzi go z martwych. Czy nasza wiara, wiara nas, chrześcijan, ludu Nowego Przymierza, jest równie mocna, jest podobnie ufna i niezachwiana, tak jak wiara Hioba? W końcowych wierszach 19 rozdziału Księgi Hioba znajdujemy jego słowa skierowane do przyjaciół, które są słowami przestrogi. Powiecie, po cóż nalegać? Czyż powód oskarżeń znajdziemy? Wy sami drżyjcie przed mieczem, bo gniew za grzechy zapłonie. Wiedzcie, że sądy istnieją. Hiob ostrzega przyjaciół przed zbliżającym się osądem Boga. Przypomina im, że na Bożym sądzie każdy człowiek zda relację ze swojego życia. Czy wtedy nie będą ukarani z powodu swoich niesłusznych oskarżeń, z powodu braku duchowego rozeznania, z powodu braku współczucia, litości, braku miłości? Hiob ufa, że Bóg Odkupiciel żyje i że wzbudzi go do nowego życia w dniu zmartwychwstania. Hiob jest pewien, że będzie pośród tych, którzy oglądać będą Boga, którzy będą z Nim przebywać w nowej, wiecznej rzeczywistości. Drogi przyjacielu, czy nasza wiara jest tak niezachwiana? Czy mamy taką jak Hiob pewność zbawienia? Gdy przebrzmiały słowa Hioba, głos zabrał jego przyjaciel, Sofar. Z jego słów zapisanych w 20 rozdziale księgi wynika, że zupełnie nie zrozumiał on Hioba. Czytamy: wtedy zabrał głos Sofar z Naamy i rzekł: zaprawdę, odpowiedź moją dyktuje niepokój wywołany wewnętrznym wzburzeniem. Słuchając łajań złośliwych, duch mądry gotuje odpowiedź. Widzimy, że Sofar odebrał słowa Hioba jako złośliwe i niemądre. Co zarzuca Hiobowi? Posłuchajmy. Czyż nie wiesz, od dawien dawna, odkąd jest człowiek na ziemi, radość występnych jest krótka. Szczęście niewiernego trwa chwilkę, choć w pysze chce sięgać po niebo i głową dotykać obłoków. Krótko mówiąc, Sofar stwierdza, że Hiob jest pyszny i że ponosi teraz konsekwencje swoich występków popełnionych w przeszłości. Skoro bowiem przeżywa tak wielkie poniżenie, znaczy to, że został ukarany za swoją nieprawość. Udawanie bowiem zawsze ma krótkie nogi. Teraz wyszło na jaw, że Hiob był hipokrytą, że udawał lepszego niż jest naprawdę. Radość występnych jest krótka. Szczęście niewiernego trwa chwilkę, podkreśla Sofar. Jednoznacznie stwierdza, że Hioba opuściło szczęście, dlatego że był nieprawy, że był występny. Na jakiej podstawie tak Sofar twierdzi? Jak pamiętamy, jest on legalistą. Uważa, że wszystko, cokolwiek się dzieje, można wytłumaczyć jedną zasadą. Obowiązuje Boże prawo. I to, co z nim niezgodne, jest surowo karane. Skoro więc Bóg każe surowo Hioba, musi on być bardzo winny przed Bogiem. Nie ma innego wytłumaczenia tego wszystkiego, co wydarzyło się w jego życiu. Wiemy, że Sofar nie miał racji. Hiob był człowiekiem prawym. Mógłby być i był wzorem dla ludzi tamtych czasów i dla nas. Oczywiście nie znaczy to, że Hiob był doskonały. Był grzesznikiem, tak jak my. Jednak Sofar nie miał racji, posądzając Hioba o występne życie, o bezbożność i obłudę. Skądinąd w słowach Sofara zawarta jest ważna ogólna prawda. Ludziom nikczemnym przeznaczony jest marny koniec. Uczy nas tego nie tylko Biblia, ale także historia. Wystarczy pomyśleć o końcu życia takiego człowieka jak na przykład Hitler. Sofar mówi o bezbożnym, występnym człowieku, że zaginie na zawsze jak widmo. Obecni powiedzą: a gdzież on? Jak sen przeminął. Nie można go znaleźć. Znikł niby nocne marzenie. Choć goni go oko, nie sięgnie. To miejsce nie ujrzy go więcej. Synowie zwracają mienie ubogim. Jego ręce oddają bogactwa. Dobra sam połknął i zwrócił. Bóg wyrzucił je z niego. Skrzywdził, zasmucił ubogich. Domy zagrabiał, nie stawiał. Nie zaznał spokoju w swym wnętrzu. Nie uratował się swoim skarbem. Taki jest los człowieka nikczemnego, występnego. To niewątpliwie prawda. Tak kończy się życie człowieka pysznego, wyniosłego i złego. Ale przecież Hiob nie jest takim człowiekiem. Sofar niesłusznie wypowiada tak surowe słowa, kierując je pod adresem Hioba. To dla nas jeszcze jedno wielkie ostrzeżenie, by nie oceniać, nie osądzać nikogo z naszych bliźnich. Pomyślmy, jak bardzo musiały ranić Hioba słowa Sofara i jak bardzo my ranimy bliźnich, wypowiadając o nich krzywdzące sądy. Powtórzmy jeszcze raz. Pozostawmy ocenę życia innych Panu Bogu. Do nas należy nie ocenianie ludzi, ale pomaganie im, wskazywanie im słowem i czynem miłującego Boga. Sofar kończy swoją mowę wizją surowej kary wymierzonej człowiekowi nieprawemu. Czytamy w końcowych wersetach 20 rozdziału. Ciemność jak skarb zachowana. Niewzniecony ogień go strawi, zniszczy co skryte w namiocie. Niebo odsłoni przewiny, ziemia dlań wrogiem się stanie. Rozdrapią mu skarby w jego domu, rozpłyną się w dzień jego gniewu. To los odstępcy od Boga, dziedzictwo przez Boga przyznane. Taki właśnie koniec przeznaczył Bóg człowiekowi występnemu. Sofar wyraźnie wskazuje, jakby palcem, Hioba. Co teraz odpowie Hiob? Czytamy w 21 rozdziale. Hiob na to odpowiedział: słuchajcie, słuchajcie mej mowy. Może mnie tym pocieszycie. Dopuśćcie i mnie też do słowa. Potem pozwalam wam szydzić. Hiob nazywa słowa Sofara szyderstwem i wzywa swych przyjaciół, by wysłuchali jego obrony. Najpierw pyta: czyż ja do ludzi mam żal? Czy niesłusznie duch mój jest wzburzony? Hiob tłumaczy, że nie chodzi mu o spieranie się z nimi, o dowodzenie swoich racji. Prosi ich, by spróbowali zrozumieć jego dramat i tłumaczy im, dlaczego tak trudno jest mu zaakceptować swoją sytuację. Dalej czytamy, jak Hiob mówi: spójrzcie na mnie, zdziwieni, i ręką przymknijcie swe usta. Jest myśl, co mnie tak przeraża, że drżę na całym ciele. Czemuż to żyją grzesznicy? Wiekowi są i potężni. Trwałe jest u nich potomstwo i dano oglądać im wnuki. Ich domy są bezpieczne, bez strachu, gdyż nie sięga ich Boża rózga. Ich buchaj jest zawsze płodny. Krowa im rodzi, nie roni. Hiob wykazuje teraz swoim przyjaciołom, że nie zawsze jest tak, jak oni twierdzą, że ludziom bezbożnym się nie powodzi. Jest tylu ludzi, powiada Hiob, którzy prowadzą grzeszne życie i wiedzie im się doskonale. Mają wszystkiego pod dostatkiem. Gromadzą bogactwa, są zdrowi. Prosperują tak dobrze, że w dostatku dożywają starości i są w stanie zapewnić swoim potomkom równie dostatnie życie. Nie zawsze więc dzieje się tak, że bezbożny człowiek zostaje przez Boga ukarany, mówi Hiob, i odpiera w ten sposób jednostronną argumentację swoich przyjaciół. Hiob mówi dalej: swych chłopców puszczają jak owce. Niech dzieci biegają radośnie. Chwytają za miecz i harfę i tańczą do wtóru piszczałki. Pędzą swe dni w dobrobycie. W spokoju zstępują do Szeolu. Często życie takich ludzi wydaje się beztroskie i szczęśliwe. I tak jest aż do końca ich dni. Nie ma więc jakiejś żelaznej zasady, o której wy mówicie, stwierdza Hiob, odpierając zarzut swoich rozmówców, że człowiek występny zostaje zawsze przez Boga ukarany i to jeszcze za jego doczesnego życia. Hiob opiera tu swoją wypowiedź na doświadczeniu, podobnie jak jego poprzednicy. W ten sposób obala całą ich argumentację. Rzeczywiście, nie zawsze dzieje się tak, że człowiek, który postępuje nieuczciwie, niegodnie, bezbożnie, ponosi konsekwencje swoich występków w postaci wymiernej, dostrzegalnej przez nas kary. Ani też nie jest tak, że człowiek prawy, dobry, uczciwy, zawsze jest w życiu nagradzany dostatkiem, powodzeniem, szczęściem. Ukazując tę prawdę, Hiob przeciwstawia się płytkiej, fałszywej argumentacji oskarżającej go o bezbożność przyjaciół. Hiob jednocześnie wywołuje wielki, poważny problem. Temat do dyskusji. Myślę, że i dzisiaj wielu z nas zastanawia się nad tym, jak to naprawdę jest z powodzeniem i szczęściem w życiu człowieka prawego, a jak z karą i odpłatą za trwanie w grzechu człowieka bezbożnego. Nie wszystko jest tu proste i oczywiste.